Dzień dobry wszystkim. Chcę się dziś odwołać do pewnej książki i do własnych doświadczeń. Do przeżyć i do rozczarowania, które mogło zaprowadzić mnie w pustkę. Do książki, zdaniem niektórych, najlepszej, jaka została wydana w naszym kościele, no może oczywiście Konfliktem Wieków, która zwróciła moją uwagę na pewną bezcenną prawdę. Chcę się tym podzielić z wami wszystkimi, a szczególnie z osobami, które są zniechęcone, które są sfrustrowane stanem Kościoła, albo też doświadczyły w nim zła. Clifford Goldstein we wstępie do swojej książki Ostatki, bo tę książkę mam na myśli, pisze tak. Wielu wyznawców mogłoby napisać nie jeden rozdział, ale całą książkę o tym, co złego zrobili ci, którzy podają się nie tylko za chrześcijan, ale członków Kościoła Ostatków. Nie ma wątpliwości co do tego, że młodzież wychowana w adwentystycznych rodzinach mogłaby napisać całe tomy pełne goryczy i bólu. Widząc tę zastraszającą sytuację, wielu pyta, jak to możliwe, by takie grzechy jak nieprawość, cudzołóstwo, a nawet morderstwo mogły zaistnieć w Kościele Ostatków? A może to wcale nie jest Kościół Ostatków? Pyta Goldstein i właśnie temu poświęca swoją książkę. My, adwentyści, twierdzimy, że jesteśmy Kościołem Ostatków, przepowiedzianym przez biblijne proroctwo. Jednocześnie nazywamy siebie Kościołem Laodycejskim. Czy możemy być jednym i drugim? Nazwa Laodycea chyba bardziej pasuje do rzeczywistości niż Kościół Ostatków. Laodycea, czyli Kościół, który mówi: bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Podczas gdy jest jak pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. To jest stosowny opis współczesnego adwentyzmu. Temat ostatków przewija się przez całą Biblię, od Księgi Rodzaju po Księgę Apokalipsy. Pierwsze ostatki, wyraźnie określone w Piśmie Świętym, to Noe i jego rodzina. Czytamy, że pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce. Dlaczego tylko oni? Noe i jego rodzina, w przeciwieństwie do całej ówczesnej ludzkości, uwierzyli w prawdę na obecny czas. Wtedy tą prawdą było poselstwo o zniszczeniu świata przez potop. Przyjęcie tego szczególnego poselstwa wyróżniało właśnie Noego i jego rodzinę jako ostatki. Choć Noe był mężem sprawiedliwym, jak czytamy o nim, to jednak dalej jego historia już nie biegnie tak wzniośle. Noe, jak czytamy, założył winnicę, gdy potem napił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie swoim. Noe się upił, to nie był jeden kieliszek wina. Nawet Noe, zwycięski przywódca ostatków, nie był wolny od upadków. Abraham, wierny wyznawca Pana Boga Sema, jak o nim napisano, zapoczątkował nowe ostatki. Zawarł przymierze z Panem i też miał prawdę na tamten czas, inną niż prawda Noego, że Jahwe jest Twórcą i tylko Jemu należy oddawać cześć. Wielbiąc prawdziwego Boga w świecie, w którym ludzie czcili posągi z kamienia, z drewna, Abraham cieszył się największym światłem prawdy w swoim pokoleniu. Ale mimo że Abraham jest ojcem, właściwie gigantem wiary, dwa razy mu jej poważnie zabrakło. Gdy okłamał Faraona, i gdy wziął Hagar za żonę. Ale mimo słabości Abraham był kimś, kto trwał w zbawiennej społeczności z Panem w świecie, który takiej społeczności nie znał. I w tym sensie dał początek nowej linii, tak zwanym rodzinnym ostatkom, swoim potomkom, którzy mieli zachować kult Jahwe. Potomkowie jego syna Izaaka mieli stać się wielkim i potężnym narodem, zachowującym prawdziwą wiarę wśród pogańskich ludów. Ale też nie wszystkie dzieci Izaaka stały się ostatkami. Nie stał się nimi Ezaw, stał się nimi Jakub. Dlaczego? Bo tylko Jakub cenił sobie obietnicę przymierza. Choć też popełnił błąd, gdy w tej swojej głupocie próbował tę obietnicę zdobyć podstępem. Zagadnienie ostatków kolejny raz w Piśmie Świętym pojawia się w związku z Józefem. Gdy przyszli do niego, do Egiptu bracia, powiedział: posłał mnie tedy Bóg przed wami, abym was zachował ostatek na ziemi, ażebym wam dodał żywności na oswobodzenie wielkie. Jak czytamy w Biblii Gdańskiej. Jego bracia, ów ostatek, z pewnością nie posiadali wiary Abrahama, Izaaka czy Jakuba, tych ostatków, z których się wywodzili. Sprzedali przecież Józefa do niewoli i okłamali ojca. Ale mimo tego haniebnego występku ludzie ci dojrzeli. Ich charaktery doznały przemiany. I wystawieni na ciężką próbę przez Józefa okazali szczerą skruchę. I te ostatki rozrosły się potem w wielki naród. Kolejny obraz to Izraelici, którzy uciekają z Egiptu i na Synaju zawierają przymierze z Bogiem. I rozpoczyna się historia narodu wybranego, tak zwanych ostatków z narodów. Izrael jako zbiorowość pozostawał jedyną ostoją poznania Boga. Było to w czasach, kiedy powszechna religijność, przesiąknięta bałwochwalstwem, pogaństwem, zalewała świat zabobonem i kłamstwem. Izrael był resztką w świecie, który nie znał Boga i Jego prawdy. Niestety, od momentu, kiedy Izraelici zrobili sobie złotego cielca, aż do ukamienowania Szczepana 15 stuleci później, ostatki nigdy nie żyły zgodnie z prawdami, które zostały im przekazane. W Piśmie Świętym, a zwłaszcza w Starym Testamencie, mamy opis nie tyle przymierza Boga z Jego ludem, co raczej opis łamania tego przymierza przez Jego lud. Głównym powodem cierpień Izraelitów było to, że ich przywódcy okazali się zepsuci, chwiejni, skłonni do kompromisu. I czy byli to król Achab i królowa Jezebel, którzy zamordowali Nabota, aby posiąść jego winnicę? Czy był to król Manasses, który doprowadził Judę do takiego stanu, że jak czytamy w drugiej księdze Kronik, czynili większe zło aniżeli narody pogańskie? Czy byli to książęta Judy, którzy nakłaniali króla Sedekiasza, żeby zabił proroka Jeremiasza? Niewierni, nienawróceni przywódcy sprawiali, że naród popadał z jednego kryzysu w drugi, aż w końcu doprowadzili go do ostatecznej ruiny. Nabożeństwa Izraelitów również obrażały Pana i były nie do przyjęcia. Pamiętamy te słowa z Księgi Izajasza. Kadzenie nowie i sabaty mi obrzydły, zwoływanie uroczystych zebrań, nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości, mówił Bóg do Izraela. W czasach starotestamentowych wielkim grzechem Judy i Izraela było pójście na kompromis z pogaństwem. W czasach nowotestamentowych Izraelici popadli w inną skrajność. Chcieli ustrzec się przed obcymi wpływami i ten ówczesny Kościół ostatków tak odizolował się, tak bardzo od innych ludzi, że stał się zupełnie bezużyteczny w dziele pańskim. obwarowany surowym legalizmem, lud przymierza odrzucił w końcu Jezusa, bo nie pasował do ich standardów i poglądów. Izraelici dobrze poznali przykazania, ale nie poznali ich autora. Mówili o Bożej miłości, ale jej nie znali i nie rozpoznali tej miłości, gdy przyszła do nich ucieleśniona. Mówili o zbawieniu, ale nie poznali Zbawiciela. Byli tak pochłonięci zachowywaniem każdej prawdy zapisanej w księdze, że nie przyjęli prawdy, która do nich osobiście przyszła. Oczywiście od czasów wyjścia Izraelitów z Egiptu aż do ukrzyżowania Chrystusa wielu Izraelitów było wiernych i nie uczestniczyło w odstępstwie. Odmówili oni, jak napisał apostoł Paweł w liście do Rzymian, zginania kolan przed Baalem. Tacy wierni Izraelici żyli w każdym pokoleniu. W czasach Chrystusa i później to właśnie oni stanowili trzon nowego Kościoła. Paweł napisał, podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. Ta resztka dała początek Kościołowi chrześcijańskiemu, który w rzeczywistości stanowił resztki Izraela. Niestety, te nowe ostatki niewiele się różniły od poprzednich. Paweł pisał do zboru w Koryncie. Słyszę się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Etniczne waśni nawet wśród przywódców, fałszywi nauczyciele, odstępcy, próżniacy, teologiczne nieporozumienia. A i tak te problemy były błahostką w porównaniu z tym, co stało się później, bo Kościół chrześcijański uległ takiemu zepsuciu, że stał się kościołem antychrysta, co przepowiadał Paweł w swoich listach. Wtedy prawdziwy lud pański, ostatki, owa niewiasta, która ucieka na pustynię, zszedł do podziemia. Te ostatki wiernych Bogu próbowały trzymać się starych prawd mimo powszechnego odstępstwa w chrześcijaństwie. Jednak i oni nie byli wolni od wad, jak wynika z listów do Kościoła. Do Pergamonu Pan skierował wezwanie, nawróć się. Tiatyrę ostrzegł, mam nieco przeciwko tobie. A do Sardes pisał, że jest tylko kilka osób, które nie skalały swoich szat. W czasach reformacji zreformowane kościoły podzieliły się na wiele grup, walczyły ze sobą, protestanci zabijali się tysiącami. W ciągu kilku stuleci racjonalizm, a nawet zaprzeczanie zjawiskom nadprzyrodzonym przedostały się do wielu wspólnot. Niektórzy chrześcijanie zaprzeczali nawet boskości Chrystusa i jego preegzystencji. Ewolucja w końcu rozgościła się na dobre. Pan powołał znowu swoje ostatki. Mamy wzmiankę o reszcie potomstwa niewiasty, reszcie, z którą smok podejmuje walkę. Jako Kościół utożsamiamy się z tą właśnie resztką. Ale czy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego może być ostatkami? Czy ruch, nękany tak wieloma sporami i konfliktami, może być Bożymi ostatkami? Czy zimny, uśpiony, będący w takim duchowym marazmie zbór, może być ostatkami czasów końca? Czy może być nimi zbór pełen legalizmu, zeświadczenia, cudzołóstwa, a nawet seksualnej deprawacji? Zbór, Kościół, który nie żyje zgodnie ze standardami danymi mu przez Pana, albo odwrotnie. Zbór, który z tych standardów uczynił religię. Zbór, którego wyznawcy spierają się o niemal każdą doktrynę. Czy ciało dotknięte zepsuciem, lekceważące prorocze rady, posiadające w swych szeregach członków popierających rozmaite herezje, może być ostatkami? Może. Oczywiście, że może. Spójrzmy przez na Izrael na chwilę. Przez ponad 1000 lat Izraelici byli Bożymi ostatkami, a popełniali chyba największe możliwe grzechy i odstępstwa. Zepsucie, konflikty, kompromisy, cudzołóstwo, legalizm, obłuda, błędne nauki. Wszystko to można było dostrzec wśród ostatków. A jednak żadna z tych rzeczy nie pozbawiła ich statusu ostatków. Ostatki jako wspólnota nigdy nie były określane wyłącznie według stopnia uświęcenia, ale raczej według światła posiadanej prawdy. Podobnie jest z adwentyzmem. Bez względu na to, jak wiele obłudy, kompromisu, grzechu i odstępstwa jest w tym ruchu, otrzymał on pełniejsze objawienie Chrystusa i prawdy na czas końca niż jakiekolwiek inne ugrupowanie religijne. To prawda, że wielu wyznawców nie idzie za otrzymanym światłem, tak jak w Izraelu, że uświęcający wpływ tej prawdy w wielu przypadkach został stłumiony, tak jak w Izraelu, że prawda ta nie jest przez nas należycie doceniana, tak jak w Izraelu. Ważne jest to, że Kościół Adwentystów, podobnie jak starożytny Izrael, otrzymał znacznie więcej światła, więcej prawdy niż jakiekolwiek inne wyznanie. I właśnie to światło nadaje nam status ostatków. Wielu z nas jest zmęczonych, widząc pychę, deprawację, walki, manipulacje i odchodzi, szukając innego miejsca oddawania czci Bogu. Myśli, to nie może być Boży Kościół, ostatek wiernych. W takim stanie? Zatrzymajmy się na chwilę. Gdyby Żyd mieszkający w Izraelu w okresie poprzedzającym chrześcijaństwo popadł w zniechęcenie z powodu grzechów, oziębłości, konfliktów panujących wśród wyznawców hebrajskiej wiary, dokąd by poszedł? Gdyby z takim ubolewaniem szczerym patrzył na te oznaki deprawacji, zeświadczenia, ugodowości, która przenikała do narodu izraelskiego, to w okresie pierwszej świątyni, a w okresie drugiej świątyni byłby zniechęcony obłudą i takim prawicowym dogmatyzmem wyznawców judaizmu. Dokąd by poszedł? Czy do rzymskich czcicieli słońca? A może do egipskich czcicieli żab? A może by oddał się jakiemuś mistycznemu kultowi? Może czciłby Dianę? Może kananejskiego Baala? Bez względu na to, w jak opłakanym stanie byłby jego kościół, Izraelita nie mógł znaleźć więcej teologicznej prawdy w jakiejkolwiek innej religii. Tak samo jest dzisiaj z adwentyzmem. Dokąd może udać się niezadowolony adwentysta, skrzywdzony adwentysta, nie rezygnując jednocześnie z podstawowych zasad wiary? Do kościoła, który święci niedzielę zamiast biblijnego szabatu? Albo do takiego, który wierzy, że umarli palą się w piekle przez całą wieczność? Jeśli weźmiemy pod uwagę choćby te dwie nauki, możliwość wyboru bardzo się zawęża. Ellen White napisała: jako lud triumfujemy, ciesząc się jasnością i siłą prawdy. Jednak grzech panuje wśród ludu Bożego. Wyraźne poselstwo nagany skierowane do Laodycejczyków nie zostało przyjęte. Laodycei brak uświęcenia, a nie prawdy. I jest to problem nękający Boże ostatki w każdym wieku. Pokazano mi, pisze Ellen White, że w Kościele potrzeba wyraźnego świadectwa. Jedynie w ten sposób poselstwo do Laodycei zostanie przyjęte. Zło musi zostać skarcone. Grzech trzeba nazwać grzechem, a występek musi być odpowiednio potraktowany i usunięty z naszego ludu. Rady Ellen White potwierdzają to, co Biblia wyraźnie ukazywała od tysięcy lat. Lud Boży zawsze był podatny na odstępstwo od Pana. Kiedy Pan wołał przez Jeremiasza: ja będę walczył przeciwko wam, do kogo się zwracał? Do swojego kościoła. Kiedy mówił przez Malachiasza: oto ja odetnę wasze ramię i rzucę gnój na waszą twarz, gnój waszych świąt, nie ostrzegał Amorytów, Filistynów, Persów, ale swoje ostatki. Czy Laodycea może być ostatkami? Tak. Chociaż w opłakanym stanie, nędzni, ślepi i goli, jako adwentyści jesteśmy kościołem ostatków, dlatego że posiadamy prawdę. Prawdę ostatków. Bez względu na to, jak wielu jest sceptyków w sprawach religijnych, jak wielu jest hipokrytów, fanatyków, tych, którzy molestują dzieci i innych nienawróconych ludzi, odbierających moc i ducha podupadającemu Kościołowi, nadal jako społeczność jesteśmy ostatkami, gdyż jako jedyny Kościół posiadamy prawdę ostatków. Ta analogia do starożytnego Izraela sprawdza się jednak tylko w pewnym stopniu. Mimo kultu Złotego Cielca, mimo buntu w Kadesz Barnea, mimo podziału narodu na dwa królestwa, które ze sobą walczyły, mimo odstępstwa w okresie pierwszej świątyni, mimo religijnej obłudy w okresie drugiej świątyni, Izrael pozostał narodem ostatków, któremu Bóg powierzył prawdę na obecny tamten czas, pomimo jego duchowych słabości. Nawet gdy te ostatki ukrzyżowały Jezusa, Pan jeszcze przez 3,5 roku, jak czytamy w księdze Daniela, utrwalał z nimi przymierze. Dawał im czas na okazanie skruchy i przyjęcie go jako Mesjasza. Jednak w końcu Jezus wypowiedział te smutne słowa. Oto wam dom wasz pusty zostanie. Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I nadszedł czas, kiedy Izrael przestał być kościołem ostatków. Pan powołał nowy lud, nowy ruch, nowy kościół, któremu dał nowe poselstwo. Czy to samo może się nam przydarzyć? Jacy jesteśmy jako Kościół? Są w nim ludzie obłudni. Są tacy, którzy skrycie popełniają najohydniejsze grzechy. Pewnie są. Są też tacy, którzy mają dość frazesów słyszanych od lat. Wielu młodych ludzi jest zrażonych postępowaniem ludzi, których określają świętoszkami, a którzy ich osądzają i potępiają, nie wiedząc nic o zmaganiach w ich sercach. Wielu ludzi się zniechęciło, obserwując brak wierności biblijnym zasadom wiary i biblijnym standardom. Inni z kolei znają tylko biblijne standardy i prawdy wiary, ale nie znają Pana. Wielu, mówię o Kościele na całym świecie, odeszło od adwentyzmu, by szukać miłości, ciepła i akceptacji, których daremnie szukali wśród ostatków. Są też w Kościele ludzie, którzy martwią się przenikaniem liberalnej teologii do naszych szkół, martwią się świeckimi praktykami i filozofiami w instytucjach kościelnych, brakiem adwentystycznych akcentów w kazaniach, odrzucaniem ducha proroctwa, lekceważeniem reformy stylu życia. Są kaznodzieje, którzy pragnąc wygłaszać takie dobre ewangeliczne kazania, w tak niezrównoważony sposób głoszą naukę o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę i o pewności zbawienia, że właściwie wypaczają Ewangelię, bo prawdziwa Ewangelia to coś więcej niż usprawiedliwienie. A niektórzy wierni, przekonani, że Kościół stał się Babilonem, opuszczają go i przyłączają się do różnych odłamów. Czasami trzymają się na oboczu, są zawieszeni, są nigdzie. Więc powtórzę pytanie. Czy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego może utracić status Kościoła Ostatków? Czy to, co się stało z Izraelem po śmierci Chrystusa, może przydarzyć się duchowemu Izraelowi dzisiaj? Czy Bóg w końcu zwymiotuje Laodyceę, bo takie słowo użyte jest w oryginale w Księdze Apokalipsy, i powoła inną organizację kościelną, która lepiej będzie realizować jego plany? Nie. Ponieważ Laodycea jest ostatnim kościołem opisanym w Biblii. Ostatnim kościołem wymienionym w trzecim rozdziale Księgi Apokalipsy. Nie ma niczego po Laodycei. Ślepi, biedni, nędzni, nadzy. Jesteśmy, choć trudno w to uwierzyć, ostatnim Bożym Kościołem. Kościół Adwentystów ma swoich Judaszów, Achabów i Jezebele. Mamy ich więcej niż wielu to sobie uświadamia. Dziś też morduje się ludzi. Nie fizycznie. Duchowo, emocjonalnie, odbierając im dobre imię. Nie jesteśmy tacy, jacy powinniśmy być. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak nisko upadliśmy. I właśnie to jest największy problem Laodycei. Ślepota, pycha, zadowolenie z własnego stanu. Ellen White napisała: może się wydawać, iż Kościół chyli się ku upadkowi, ale Kościół nie upadnie. Będzie trwał, podczas gdy grzesznicy na Syjonie zostaną przesiani. Plewy zostaną oddzielone od cennej pszenicy. Będzie to straszne, ale nieuchronnie musi nastąpić. Ellen White nigdy nie pisała, że z powodu odstępstwa w Kościele Adwentystów Pan porzuci Kościół i powoła inny lud. Przeciwnie, ostrzegała: nie wolno nam zejść z fundamentu założonego przez Boga. Nie możemy wstąpić do innej organizacji, gdyż byłoby to odstępstwem od prawdy. Znany nam wszystkim Walter Fite, który mimo swego oddania Kościołowi i niezmordowanej służby przeżył odrzucenie ze strony niektórych liderów, doświadczył wielu ataków z powodu radykalnego poselstwa, które głosi i który, jak chyba nikt inny, zna stan Kościoła. Powiedział takie znamienne słowa w jednym ze swoich programów: lepiej być w arce, w której śmierdzi, niż pływać na zewnątrz. W Kościele Ostatków są i będą ostatki z ostatków. Goldstein pisze w swojej książce: nie ma wątpliwości co do tego, że dojdzie do podziału w Kościele. Zbyt wiele grzechu, oziębłości, egoizmu i wszelkiego rodzaju zła jest w Kościele, by Pan mógł w całości włączyć go do swego królestwa. Kto wie, czy tuż przed końcem świata w ogóle będzie jeszcze istniał oficjalnie zorganizowany Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. W końcu wyznawcy będą albo zamknięci w więzieniach, albo już martwi, albo będą się ukrywać. Trudno sobie wyobrazić, by w takich warunkach Kościół funkcjonował tak, jak to ma miejsce obecnie. Plewy zostaną oddzielone od cennej pszenicy. Czym różnią się te dwie grupy? Jeśli ci, którzy odejdą, nie są uświęceni przez posłuszeństwo wobec prawdy, to ci, którzy zostaną, muszą być uświęceni przez posłuszeństwo prawdzie. Są to ci, którzy nie tylko znają prawdę, ale żyją nią, nie tylko wiedzą o Jezusie, ale znają Jezusa. Co to znaczy znać Jezusa? To są ci, którzy zapragnęli, by Jego charakter został ukształtowany w nich. Są oni ostatkami w ostatkach, jak prorokował Sofoniasz. I pozostawię pośród ciebie lud pokorny i ubogi. To oni ufać będą imieniu Pana. Resztka Izraela nie będzie się dopuszczała bezprawia, nie będzie mówiła kłamstwa i w ich ustach nie znajdzie się język zdradliwy. Zostaniemy przesiani w sposób, jakiego się nie spodziewamy, jakiego nie nauczymy się z podręcznika szkoły sobotniej. Co więc w dobie chwiania się wielu z nas, w dobie hipokryzji, zniechęcenia jednych i legalizmu drugich, powinniśmy zrobić? Otóż, jak pisze Goldstein, musimy oddzielić zupełnie, w 100% i bez wyjątku naszą wiarę, naszą miłość do Jezusa, naszą miłość do prawdy od wszystkich i od wszystkiego, w tym także, a nawet zwłaszcza od Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. I żeby było jasne, nie chodzi tu o opuszczenie Kościoła. Trzeba sobie postawić ważne pytanie. Czy trwam tak mocno przy Jezusie? Czy ufam Jego poselstwu tak bardzo, że nawet gdyby ludzie, których kocham i podziwiam, stali się gorszymi Judaszami niż sam Judasz, nie zachwieję się? Czy jestem tak pewny prawdy, że nie porzucę jej bez względu na to, co ktoś robi czy mówi w Kościele? Wielu ludzi odeszło, ponieważ mieli wzrok zwrócony na grzesznych, błądzących ludzi, a nie na jedynego, bezgrzesznego i nieomylnego człowieka, jaki kiedykolwiek żył na ziemi. Dlatego też musimy oddzielić naszą wiarę od kogokolwiek i czegokolwiek, nawet od tych, którzy są w Kościele, i skoncentrować ją wyłącznie na Jezusie. Całkowicie utożsamiam się ze słowami Goldsteina, bo przeżyłam takie rozczarowanie. Gdy byłam na takim rozdrożu i gdy mój idealizm sięgnął bruku, gdy padły autorytety, wtedy właśnie przeczytałam tę książkę, jego książkę Ostatki. Co ciekawe, ta książka leżała na mojej półce od kilkunastu lat. Przeczytałam niemal wszystkie książki, które zakupiłam w Kościele. Było ich dużo, a tej nie. Sięgnęłam po nią, nie wiedzieć czemu, właśnie wtedy. Nie wiedziałam, o czym jest. Nie wiedziałam, że będzie tak boleśnie pasować do mojej sytuacji. Ale dobry Bóg wie wszystko. Potrzebujemy doświadczenia z Bogiem. Doświadczenia, które pozwoli nam trwać w Jezusie i Jego prawdzie, bez względu na to, co robią inni ludzie w zborze. Bez względu na to, jak miłującymi chrześcijanami byli ci, którzy przyprowadzili cię do Kościoła i do Jezusa. Jeśli oni są jedynym powodem, dla którego jesteś w Kościele, to bądź pewny, że prędzej czy później diabeł spowoduje, że spotkasz złego, nieuświęconego adwentystę. I prędzej niż ci się wydaje, nie będziesz już w tym Kościele. A co jeśli ci miłujący chrześcijanie, którzy przyprowadzili cię do Kościoła, staną się twymi nieprzyjaciółmi? Przynależność do Kościoła Ostatków nie zbawia nas. Tak samo jak nie zbawiła Achaba, Absaloma czy Judasza. Adwentyzm nie gwarantuje, że znajdziemy się w tych końcowych, wiernych ostatkach. Ale jako adwentyści mamy wielką sposobność, większą niż wierzący w innych kościołach, by stać się częścią tych ostatków. Jednak jeśli nie skorzystamy z tej sposobności, czeka nas surowszy osąd niż kogokolwiek innego. Bo Jezus powiedział, komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Na koniec chcę zacytować słowa Goldsteina, które kieruje do ludzi skrzywdzonych w Kościele. Twierdzisz, że zostałeś skrzywdzony przez Kościół? Podobnie został skrzywdzony Uriasz Chetejczyk, gdyż przywódca kościoła ostatków uwiódł mu żonę, a potem podstępnie go zamordował. Zostałeś skrzywdzony przez ludzi, po których się tego nie spodziewałeś? Tak został skrzywdzony Nabot Jezreelczyk, który zginął z rozkazu królowej, bo spodobało się jej odebrać mu winnicę. Masz dosyć niesprawiedliwości, hipokryzji i grzechów rzekomych czcicieli sabatu? Tak samo miał ich dosyć Izajasz, który napisał o tym całą księgę. Zostałeś niesprawiedliwie potraktowany przez kierownictwo kościelne? Tak też został potraktowany Jezus, którego przywódcy kościoła ostatków wyśmiali, wykpili, a następnie wysłali na krzyż. Czego mógłbyś się jeszcze spodziewać, gdy weźmiesz pod uwagę historię Bożych ostatków? Jeśli Kościół ostatków buntował się przeciwko Mojżeszowi, kamienował proroków, wtrącił do więzienia proroka Jeremiasza i ukrzyżował Zbawiciela świata, dlaczego miałbyś uważać, że to niemożliwe, aby ciebie też tak potraktował? Dlatego musimy wznieść się ponad adwentystów Dnia Siódmego, których nie powinniśmy utożsamiać z adwentyzmem Dnia Siódmego. Musimy patrzeć ponad posłańcami, na samo poselstwo. Musimy widzieć Chrystusa, a nie tych, którzy twierdzą, że są chrześcijanami. Nie możemy dopuścić, by wyznawcy adwentyzmu, nienawróceni wyznawcy adwentyzmu, odepchnęli nas od prawdy adwentyzmu. Prawda to coś więcej niż Kościół. Kościół może znać prawdę, ale nie należy Kościoła utożsamiać z prawdą. Prawda istnieje niezależnie od Kościoła, nawet jeśli ten Kościół w większym stopniu niż inne rozumie, czym jest prawda. Najważniejsze pytanie brzmi: czy pozostaniemy wierni prawdzie? Odpowiedź zależy od naszej więzi z tym, który jest prawdą. Czy jesteśmy gotowi na pozostanie wiernymi Bogu, nawet wtedy, gdyby cały Kościół adwentystyczny od Niego odstąpił? Nawet wtedy, gdyby wszyscy zwrócili się przeciwko nam, gdyby wszyscy uciekli, a my byśmy byli jedynymi, którzy pozostali. To są Boże ostatki. Amen.